Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, ale zdarza się tak, że porywane są na świecie samoloty. W latach 80. XX wieku również do tego dochodziło. W tym czasie jednymi z najczęściej porywanych samolotów na świecie były samoloty polskich linii lotniczych LOT. Tych desperackich aktów dopuszczali się nasi zdesperowani krajanie, usiłujący zbiec z naszej cudownej, socjalistycznej ojczyzny na upragniony Zachód. Złośliwi twierdzili, że LOT był skrótem od wyrażenia Landing on Tempelhof. Z kolei niemiecki Tageszeitung naśmiewał się, że LOT to Landet oft in Tempelhof, czyli ląduj często na Tempelhof, bracie. Popularną destynacją był również Bornholm. Ulubionymi kierunkami ucieczek lotniczych z PRL-u były Wiedeń i Kopenhaga. Między 1970 a 1982 doszło do 20 nieudanych prób i 14 uprowadzeń samolotów linii lotniczych LOT, co dawało nam czołowe miejsce w statystykach porwań samolotów na świecie. Uprowadzane były również samoloty wojskowe. Od 1948 do 1989 roku 19 lotnikom udało się zbiec, uprowadzając 12 maszyn, a wojskowy porywający samolot już ryzykował wszystkim, ponieważ karą za dezercję była tylko śmierć. Pierwszym dezerterem był Arkadiusz Kropczyński, któremu udało się uciec w marcu 1949 roku samolotem szturmowym Ju-2 na szwedzką wyspę Gotland. W grudniu 1949 roku kapitan Mieczysław Sadowski z przyjacielem pilotem Janem Konikowskim oraz przyjacielem pasażerem Tomaszem Tomaszewskim porwali samolot Dakota DC-3. Samolot wyleciał z Gdańska. Zaliczył eleganckie międzylądowanie w Łodzi, gdzie na pokład do szajki dołączyły rodziny pilotów. Panowie piloci zatem kontynuowali lot w kierunku Katowic i podawali nawigatorowi informację o położeniu. Z kolei nawigator przekazywał dane dalej do kontroli lotu. Jakież było zdziwienie na twarzy nawigatora, a tym bardziej państwa od kontroli lotu, kiedy się okazało, że panowie piloci podawali fałszywe dane i cały czas pruli w kierunku wybrzeża. Kiedy trafili nad morze, nie pozostało im nic innego, jak tylko obniżyć lot, utrzymywać samolot raptem kilka metrów nad falami, aby uniknąć wykrycia radarem. I tym sumptem udało im się wylądować na Bornholmie. Kiedy świat bloku wschodniego załamał się po śmierci wielkiego Józefa Stalina, sytuację postanowił wykorzystać porucznik Franciszek Jarecki, któremu udało się dokonać brawurowej ucieczki najnowszym MiG-15 bis. Dwa miesiące później, w maju 1953 roku, także MiG-iem na Bornholm trafia porucznik Zdzisław Jaźwiński. W sierpniu 1970 roku okazało się, że i cukiernik potrafi uprowadzić samolot. Aktu tym razem dokonuje Krzysztof Kryński przy współudziale 4 innych pasażerów lotu. Wszyscy trafiają na Bornholm samolotem Ju-14 lecącym z Gdańska. Dość spektakularny przebieg miała historia pana Rudolfa Olmy, który dokonał zakupu 400 gramów trotylu, trochę wafli i czekolady. Sam stworzył zapalnik z detonatorem. Ładunek włożył do ramy wykonanej z wafli, przykrył płatami i oblał czekoladą. Tym sposobem pan Rudolf w sierpniu 1970 roku wniósł na pokład AN-24 lecącego z Katowic do Warszawy bombę własnej konstrukcji, ukrytą w torcie. Dla niepoznaki do torby włożył też pomarańcze i cukierki. 90 sekund po starcie pan Rudolf wstał z wyciągniętym ładunkiem w jednej ręce i detonatorem w drugiej i obwieścił pozostałym 26 pasażerom, że niniejszym porywa ten samolot. Niespełna 30 sekund później piloci, świadomi sytuacji, wpadają celowo w obszar turbulencji, chcąc obezwładnić porywacza. Po części się udało. Maszyna podskoczyła, a pan Rudolf stracił równowagę, przy czym wyleciała mu bomba z ręki. Udało mu się co prawda ją złapać, ale przypadkiem uruchomił detonator. Pan Rudolf został ciężko ranny. Stracił między innymi lewą dłoń oraz oko, a odłamki rozorały mu twarz. A obrażenia odniosło także 9 pasażerów. Mimo wybuchu, samolot udało się załodze sprowadzić bezpiecznie na lotnisko. Pan Olma podczas 13-dniowego procesu za akt terroryzmu i uprowadzenia samolotu został uznany za zdrajcę ludowej ojczyzny i został skazany na 25 lat więzienia. Bodajże najsłynniejszym porwaniem było to porwanie z sierpnia 1981 roku, kiedy to na pokład samolotu wszedł Jerzy Dygas, goniec tygodnika Solidarność, który wniósł na pokład samolotu lot numer 762 granat wypełniony tretonem, ale bez zapalnika. Z dwoma innymi pasażerami steroryzowali załogę, a piloci posłusznie polecieli na lotnisko Tempelhof. Pierwsze uprowadzenie polskiego samolotu w czasie stanu wojennego. W dwa miesiące po wprowadzeniu tego stanu, w lutym 1982 roku, w czasie kiedy ruch lotniczy niemalże nad naszym krajem nie istnieje, z samego rana ze stolicy z 25 pasażerami na pokładzie wylatuje samolot lotu AN-24. Ma lecieć do Wrocławia, ale nagle samolot zdecydowanie zbacza na zachód. Kontrolerzy dowiadują się od pilota, kapitana Czesława Kudłka, że uzbrojony porywacz żąda, by lądować w Berlinie Zachodnim na lotnisku Tempelhof. W taką rzeczywistość zostają wtajemniczeni kontrolerzy lotu, kiedy prawda jest taka, że co prawda porwany samolot leci w kierunku Berlina, ale porywaczem jest sam kapitan Kudłek, który do samolotu zabrał ze sobą żonę oraz dwójkę małych dzieci. Państwo Kudłek postanowili zbiec z ojczyzny pogrążonej w stanie wojennym. Nie wiedział, jak to powiedzieć drugiemu pilotowi, więc poinformował kolegę dopiero w czasie lotu. Wykonanie skrętu na zachód nie tylko zaniepokoiło kontrolę ruchu, zaniepokoiło to również samych pasażerów, w tym dwóch milicjantów pilnujących porządku, siedzących w tylnym rzędzie. Aby nie wzbudzać ich podejrzeń, kapitan przez megafon informuje pasażerów, że z powodu zorganizowanych ni z gruchy, ni z pietruchy tak naprawdę manewrów wojskowych lądowanie samolotu nie jest możliwe we Wrocławiu. Otrzymali informację, że muszą lecieć do Szczecina, a za nieudogodnienie serdecznie przepraszają. To, co zdaje się być czystym szaleństwem czy niedorzecznością, przemawia jednak do pasażerów. W końcu był stan wojenny, a to była Polska Rzeczpospolita Ludowa, a władze są zdolne przecież do wszystkiego. Kiedy samolot nadlatuje nad granicę z Niemiecką Republiką Demokratyczną, piloci nie otrzymują pozwolenia na kontynuację lotu i otrzymują nakaz zawrócenia samolotu, do którego rzecz jasna kapitan się nie stosuje. Niewiele czasu minęło, odkąd samolot przyleciał nad Odrą, kiedy nagle turbulencja i huk wzburzają skądinąd dotąd całkiem spokojny i przyjemny lot. To migi ze Związku Sowieckiego i Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Zarówno dla milicjantów siedzących na tylnych siedzeniach, jak i dla pasażerów, czy w końcu dla pilotów, sytuacja była jasna. Pracownicy służb bezpieczeństwa podbiegli do kabiny pilota, ale ubiegł ich kolega kapitana, wtajemniczony w cały plan porwania. To tak naprawdę obaj panowie, kapitan i jego kolega, podjęli decyzję o tym samym szaleńczym kroku w stronę wolności. Kolega trzyma drzwi od kabiny. ASB-cy nieudolnie usiłują dostać się do kabiny pilotów. Bezskutecznie. W tym samym czasie piloci myśliwców dają wyraźnie kapitanowi do zrozumienia, że ten ma wylądować na wschodnio-berlińskim lotnisku Schönefeld. Pomimo kilkukrotnego informowania o tym, że porywacz jest na pokładzie, piloci myśliwców nie dają się nabrać. Kapitan ma schodzić do lądowania tu i teraz. Kapitan zdaje się, że się poddał. Rozpoczął zniżanie lotu samolotu, wysuwając do tego podwozie. Kiedy już samolot znalazł się bardzo nisko nad pasem startowym, niemalże nad samą ziemią, piloci migów zrozumieli, że udało im się maszynę sprowadzić i odlatują z hukiem do swojej bazy. Kiedy tylko huk cichnie, kapitan Kudłek gwałtownie podrywa maszynę w powietrze, przelatując zaraz obok wieży kontroli lotów i w mgnieniu oka przelatuje tuż nad upragnionym murem berlińskim. Lotnisko Tempelhof stało otworem. Ucieczka się udała. Udało się kapitanowi uprowadzić maszynę, a było to pierwsze udane uprowadzenie. I władza domyślała się, że raczej nie ostatnie. W prima aprilis, nie na żarty, 1 kwietnia 1982 roku w samolocie AN-2 uciekło trzech chorążych z 13 Pułku Lotnictwa Transportowego w Balicach pod Krakowem. Jerzy Czerwiński, Andrzej Malec i Krzysztof Wasilewski. Żeby jakoś się zabezpieczyć, władza wprowadziła wzmożoną ochronę. Ale mimo jej czujności pod koniec kwietnia 1982 roku samolot lecący z Wrocławia do Warszawy wcale nie miał do stolicy dolecieć. Przy czym można powiedzieć, że tym razem porwanie można zaliczyć do doprawdy nietypowych, ponieważ z 54 pasażerów na pokładzie aż 36 osób zapragnęło polecieć do Niemiec. Mało tego, była to akcja skrupulatnie przygotowana. Głową całej akcji był pan Wiesław Sokół. On wraz z siedmioma głównymi uczestnikami, był wspierany przez członków rodzin i znajomych znajdujących się w tym samym samolocie. Godny podziwu jest fakt, że udało im się mało tego, że porwać samolot bez broni, to jeszcze do tego nie działali wcale spontanicznie, tylko każdy etap porwania zaplanowali co do szczegółu. Kilka osób specjalnie leciało już trasą, by dokładnie poznać każdy szczegół lotu, włącznie z tym, jak przebiega odprawa, jakie są nawyki członków załogi i najsampierw, jak się sprawują czterej funkcjonariusze ochrony. Dobrali datę akcji, również nieprzypadkową, taką, żeby ochrona była jak najbardziej rozkojarzona. W końcu trzeba 1 maja się wyluzować, nie? Dlatego tak łatwo pasażerom udało się w 20 minut po rozpoczęciu lotu obezwładnić zarówno pracowników służb bezpieczeństwa, jak i milicjantów. Pasażerowie tylko nie przemyśleli jednego. Zażądali od pilotów, by ci wylądowali w Norymberdze. Przy planowaniu akcji nie brali pod uwagę, że może nie wystarczyć do tego celu paliwa w zbiornikach. Piloci natomiast wykazali się pomysłowością i zaproponowali stary, dobry, poczciwy Tempelhof. Oczywiście po drodze pojawili się nasi dobrzy znajomi, piloci MIG-ów, ale i tym razem niczego nie wskurali. I tym razem pilotom udało się wylądować w amerykańskiej strefie okupacyjnej. Trzecie uprowadzenie samolotu w listopadzie 1982 roku było zgoła inne od pozostałych uprowadzeń tego roku, a za tym porwaniem stał nie kto inny jak pan Piotr Winogrodzki, funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej, którego zadaniem podczas lotu była właśnie ochrona przed porywaczami. I tym razem maszyna pomyślnie wylądowała na dobrze nam znanym już lotnisku Tempelhof, ale akcja tu dopiero się rozkręciła. Winogrodzki, kiedy samolot zaczął już kołować, wyskoczył z maszyny, sądząc, że nikt go nie widzi, ale się przeliczył. W ślad za nim wyskoczyli pełni poświęcenia antyterroryści i wywiązała się między nimi strzelanina, w której Winogrodzki został ranny. Całe widowisko przerywają interweniujący amerykańscy żołnierze. Kiedy trafił do aresztu na 5 lat, reporter tygodnika Der Spiegel przeprowadził z Winogrodzkim wywiad, z którego można było się dowiedzieć, że dla niego to nawet i lepiej trafić do niemieckiego aresztu na 5 lat. Lepsze to niż czekać w Polsce na mieszkanie, jeśli go tak naprawdę nigdy nie doczekać. I wyszło na to, że na porwaniu nie tylko skorzystał pan Winogrodzki, ponieważ o azyl polityczny na lotnisku zaczęły się ubiegać cztery inne osoby. Lata 70. i 80. XX wieku uczyniło z lotniska Tempelhof Mekkę praktycznie każdego uciskanego w Niemieckiej Republice Demokratycznej i w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Wszystko dlatego, że lotnisko leżało na zachodzie, raptem 80 km od granicy, to raz. Oraz dlatego, że do końca lotnisko nie należało do Niemiec zachodnich, tylko było częścią amerykańskiej strefy okupacyjnej. To dwa. Od wczesnych lat 60. do późnych lat 80. wylądowało tutaj aż 16 porwanych z naszego kraju samolotów, gdzie najwięcej ich można było spotkać w latach 70. i w czasie stanu wojennego. Na koniec warto przytoczyć popularny dość dowcip z czasów lat 70., że do kabiny pilotów samolotu lecącego z Warszawy do Wrocławia wpada uzbrojony pasażer i krzyczy: lecimy do Wrocławia, bo będę strzelał! Właśnie zgodnie z rozkładem lecimy do Wrocławia, proszę pana, proszę się uspokoić, odpowiada zdziwiony pilot. Akurat ja już 3 razy leciałem lotem z Warszawy do Wrocławia i zawsze lądowałem na Tempelhof. Dzięki bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, dajcie kciuki do góry. Jeżeli wam się średnio podobało, to dajcie kciuka w bok. Subskrybujcie, jeśli chcecie więcej. No i dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w komentarzach. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z was poleci do Tempelhof i z powrotem. Ale na trasie z Warszawy do Wrocławia. A co tam? To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.